Spannenbogen.
Spannenbogen.
Witam panią Basię, która jak zwykle w każdą niedzielę animuje naszą tutaj wspólnotę rodzinną, wspólnotę rodziny Radia Maria. Dzisiaj mamy bardzo fascynujący temat, wpisujący się w oktawę uroczystości Wszystkich Świętych. Powiem tylko tak, zdradzę, że nie jest to temat o świętości, ale temat, który prowadzi nas do świętości, pełnego zjednoczenia się z Chrystusem. Witamy bardzo serdecznie panią Barbarę Momot, naszą panią doktor, która animuje nas serdecznie, i jej gościa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Zaczynamy nasze spotkanie. Witam bardzo ojca Pawła, bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże
na nasze spotkanie. Drodzy Państwo, ojciec Paweł właściwie zabrał mi wstęp, bo zawsze, kiedy człowiek zaczyna audycję, to myśli sobie, od czego zacznie się. I myślałam, że zacznę od tego, że jest oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. A więc...
Ale to jest, wszyscy wiemy, wszyscy słuchacze wiedzą, przeżywają, mamy nadzieję, że przeżywają bardzo głęboko i dojrzale. Ale my tutaj chcemy mówić o pewnej takiej jakości, czyli o sztuce.
A więc w tym czasie, chociaż tak mówi się, że unikamy tematu śmierci, ale myślę, że w temacie, w okresie oktawy Wszystkich Świętych, czy w tych dniach, które minęły szczególnie, i uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zadusznych, wtedy, kiedy byliśmy nad grobami bliskich, to siłą rzeczy gdzieś ta myśl o śmierci przebijała się przez nasze może rozmowy codzienne. Dzisiaj, w dzisiejszej audycji będziemy mówić o sztuce umierania, o sztuce przygotowania się może do umierania, do śmierci. Naszym gościem jest ksiądz doktor Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny.
Szczęść Boże.
A równocześnie duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci.
I widać, że mamy takie bardzo dobrą współpracę z misjonarzami Świętej Rodziny.
Tak, niedawno był ksiądz Janusz Jezusek tutaj w Radiu
Naszej. W audycji dla chorych, tak, ale jeszcze też i w rozmowach niedokończonych.
O, proszę.
Współbracia uczestniczą, biorą czynny udział.
Także cieszymy się. Jesteśmy w rodzinie. Proszę
księdza. Cieszę się, że mogę dopełnić teraz też. Mogę być jednym z tej grupy, która tutaj w Radiu Maryja od już wielu lat znajduje
pracuje.
Naprawdę tak,
miejsce tutaj, gościnę. Powiem jeszcze, że ksiądz dr Bogdan Kulik jest eschatologiem, a więc specjalistą od spraw ostatecznych. Właściwie to chciałam zapytać, co to znaczy eschatologia, ale już powiedziałam chyba, czy coś jeszcze trzeba dodać?
Nie eschatologia, ja mówię tak, po prostu to nauka o śmierci i o tym, co po niej.
Aha.
O tym, co nas czeka, czyli o naszej przyszłości. Dlatego warto się tym zajmować nie tylko naukowo, ale przede wszystkim tak życiowo, bo przecież to jest to, co dotyczy każdego z nas. Myślę, że kiedy byliśmy nad grobami naszych bliskich, to różne myśli przychodziły nam do głowy. Mnie przyszła taka, że właśnie nad grobem stoimy przed takim albo-albo. Albo ten grób skończył wszystko i naszych bliskich już nie ma, już nigdy ich nie zobaczymy, a potem to też przecież spotka nas. Albo jednak jest nadzieja, bo jest życie wieczne. No i teraz musimy wybrać, za którą z tych opcji chcemy iść. Czy pójdziemy za głosem naszych, mówiąc w cudzysłowie, oczu, które widzą tylko piach i trumnę i grób i pustkę. Czy pójdziemy za głosem serca i rozumu, który przyjmuje słowa Chrystusa o zmartwychwstaniu, o nadziei życia wiecznego, no i damy się pociągnąć tej wielkiej chrześcijańskiej nadziei, która też pomaga nam właśnie przygotowywać się do śmierci.
I pomaga nam żyć po prostu.
Dokładnie.
Proszę księdza, może zanim będziemy mówić o przygotowaniu do śmierci, o tej sztuce umierania, To powiedzmy może o samej śmierci, bo myślę sobie, że mówienie o śmierci, o czym rozmawialiśmy przed chwileczką, to według mnie to jest teoretyzowanie. Właściwie poznamy śmierć wtedy, kiedy będziemy umierać. I moje pytanie, ponieważ ksiądz tu przed sobą ma rozłożone teksty teologów, filozofów. Moje pytanie jest takie, co nam pozwala mówić o śmierci?
No przede wszystkim, tak jak pani redaktor powiedziała, to doświadczenie czego? Doświadczenie śmierci innych ludzi, ale też...
więc obserwacja.
Obserwacja, dokładnie. Potem nasz rozum, który mówi, no jak wszyscy inni umarli, to zaraz, to ja nie umrę, no jak to tak? Czyli rozum, no i po trzecie oczywiście objawienie. Pan Jezus, który mówi, że no... tak jak on, my umrzemy, ale potem zmartwychwstaniemy. I papież Benedykt XVI w jednym ze swoich tekstów powiedział bardzo pięknie, że śmierć to nie jest tylko to, co się wydarzy na końcu naszego życia ziemskiego, ale śmierć jest wpisana w nasze życie. Ona się rozgrywa w każdym momencie naszego życia. I tak pięknie mówi...
Ale co to znaczy?
To znaczy, że my umieramy powoli, nie tylko biologicznie, że się starzejemy, że chorujemy. No to już jest, prawda, taki dowód namacalny, że ziemskie życie przemija, ale papież mówi pięknie, w każdym blamażu, który gdzieś nas dotyka w naszym życiu, w każdej naszej pomyłce, w każdych nadziejach niespełnionych, w każdej relacji połamanej, w każdym...
Jest element śmierci.
Złamanym sercu, tak, to jest element śmierci, a papież Franciszek przecież powiedział kilka dni temu do młodzieży zgromadzonej w Meksyku, że śmierć wymierza policzek naszej iluzji wszechmocy. To znaczy w śmierci my widzimy, że nie jesteśmy wszechmocni. My nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego życia, które tutaj jest. Tak często mówię do mojej mamy, mówię, ile możemy tutaj na ziemi zjeść, ile możemy się bawić, ile możemy jeździć na najbardziej wymarzone w czasy, ile. Przecież wiemy, że nie można tak w nieskończoność. Czyli takie zimne doświadczenie faktu śmierci może spowodować albo, że się tym załamiemy, ale wtedy nawet nie ma sensu nawet jutro rano wstawać z łóżka. Nie ma sensu robić nic, bo to i tak się kiedyś skończy. Albo możemy pójść za głosem serca, który otwiera się na dobrą nowinę Chrystusa o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym. No i teraz przygotowywać się właśnie do tego momentu, który przyjdzie, ale przygotowywać się już teraz. Dlatego, że przygotowanie do śmierci to nie jest tylko sztuka zachowania w tym ostatnim momencie. Benedykt XVI...
Bo ten ostatni moment to wręcz się nie nadaje pewnie do przygotowania, bo tak myślę, kiedy jest człowiek w różnej sytuacji, dokładnie, w różnej kondycji, prawda? Właśnie, kiedy jest cierpienie, kiedy jest brak świadomości.
Nie wiemy, jak się zachowamy. My tego nie wiemy. No,
tak.
Dlatego Benedykt XVI mówi, że w ostatnim momencie człowiek tak naprawdę zachowuje się tak, jak zachował się w ciągu swojego życia. To znaczy tam, jak w soczewce, skupia się wszystko to, co było w naszym sercu podczas naszego życia. I dlatego mówi takie słowa dosyć, nawet można by powiedzieć, zatrważające, a z drugiej strony pełne nadziei. Mówi tak, że chociaż można przypuszczać i trzeba mieć nadzieję, że w ostatnim momencie człowiek się nawróci, to jednak trzeba podchodzić do tego roztropnie, bo jeżeli ktoś całe życie nie był blisko Pana Boga, to można się spodziewać, że w ostatnim momencie też nie będzie chciał być blisko Pana Boga i dlatego trzeba do Boga już przychodzić tutaj. Już zaczynając od dzisiejszej audycji, myślę, że nasi słuchacze są przy Panu Bogu, ale zawsze można więcej, zawsze można bliżej, zawsze można głębiej i dlatego to przygotowanie do śmierci w historii teologii, w historii duchowości miało zawsze takie trzy etapy. Oczywiście, że w XV wieku, kiedy powstały te traktaty o Ars Moriendi, czyli o sztuce umierania, czy sztuce dobrego umierania, to XV wiek, który właściwie był wiekiem śmierci zaglądającej ludziom
właśnie
do oczu.
Sytuacja była taka, dokładnie, że śmierć była wszechobecna, prawda?
Tak, wojny, ciężkie zimy,
choroby endemiczne,
tak. Niektórzy podają, specjaliści, że połowa ludności Europy w połowie XV wieku po prostu wymarła, nawet 2/3. I wtedy ludzie musieli sobie jakoś radzić.
Umierali królowie, i biedacy.
Wszędzie umierali, tak jak my tutaj siedzimy i właściwie myślimy, że wyjdziemy z tego studia, chociaż kto to powiedział, Pan Bóg jeden wie. Ale wtedy ta śmierć była tak wszechogarniająca i wszechobecna, że ludzie padali przy stole, jeden obok drugiego, i musieli coś z tym zrobić. Dlatego powstały te traktaty, które mówiły, jak się w tym zachować w tym momencie. Ale też w tych traktatach potem zaczęto mówić właśnie, wracam do myśli, którą rozpocząłem. Trzy etapy przygotowania do śmierci. Jest ten dalszy, w którym my jeszcze jako zdrowi, pełni sił, już myślimy o śmierci i jak się zachowamy w tym ostatnim momencie. Jest ten etap przygotowania bliższy, kiedy zaczyna dotykać nas choroba i już nie tylko tak właśnie jakby w teorii myślimy, że umieramy.
I doświadczamy, że jesteśmy krusi, tak?
Tak, ciało nam daje znać. Tak. Ciało, nasza psychika. No i ten ostatni moment, kiedy już człowiek rzeczywiście jest na ostatnim zakręcie swojego życia, kiedy już nie ma wątpliwości, no i wtedy coś trzeba robić. I w tych traktatach podawano bardzo konkretne wskazówki, co trzeba robić.
To jakie wskazówki?
Dlatego nazwano je sztukami umierania, czyli zespołem jakichś wskazówek, jakiejś praktycznej wiedzy. No i ja tu...
Proszę księdza, ja powiem tak, tydzień temu jak zapowiadałam tę audycję, to pomyliłam się, tak mi się wydawało, że się pomyliłam. Nie powiedziałam, że sztuka umierania, tylko szkoła umierania. Aha. A dzisiaj sobie myślę, jak ksiądz mówił, że to właściwie jest szkoła, może być szkoła umierania,
tak,
prawda?
Bo to jest pewna,
uczenie się
to jest
umierania.
Pewna nauka, tak, którą mamy posiąść. I dlatego dzisiaj o tym też rozmawiamy, żeby można było, kiedy to już nas będzie dotykało tak z bliska, wiedzieć co robić, albo kiedy będzie to dotykało naszych bliskich, żeby ich nie zostawić, żeby nie uciekać, nie panikować, bo wiadomo, że nasze emocje dadzą znać o sobie. I teraz fragment tutaj z dobrze znanego słuchaczom Radio Maryja traktatu świętego Alfonsa Marii Liguoriego.
Który czytany był, nie wiem czy jeszcze jest czytany, ale czytany, tak.
Jest czytany, jest jeszcze codziennie.
Przygotowanie na śmierć. Ja wybrałem tutaj ten fragmencik, który jest bardzo praktyczny. I coś tutaj nasz święty mistrz mówi tak. Ale najważniejsze jest postanowienie używania w praktyce środków ułatwiających utrzymanie się w stanie łaski Bożej. Oto one. Codzienna msza święta, rozmyślanie o sprawach ostatecznych, uczęszczanie do spowiedzi do komunii świętej przynajmniej co 8 dni, codzienne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, uczestnictwo w ruchach, stowarzyszeniach religijnych, na przykład w Apostolstwie Dobrej Śmierci. Tego Ligur nie pisze, ale my tutaj możemy zaktualizować jego myśl. Czytanie duchowe, wieczorny rachunek sumienia, szczególna cześć dla Maryi wraz z sobotnim postem, przede wszystkim zaś postanów sobie uciekać się często do Boga Najświętszej Dziewicy, wzywając wiele razy, a zwłaszcza w chwili pokusy, ich imiona. Dzięki tym oto środkom możesz osiągnąć dobrą śmierć, a wraz z nią wieczne zbawienie. Czy to jest jakaś nowość, czy
nie,
filozofia?
Nie, właśnie chciałam to powiedzieć. Właśnie. Co tu nowego
i
jest?
Ktoś teraz
tu
powie, ojejciu, ale odkrywcze. No i dobrze, że to nie jest odkrywcze. To znaczy, że to jest, ładne słowo, kompatybilne, koherentne, spójne, dotykające po prostu naszej natury. I dlatego od samego początku Kościoła tyle razy te zwyczajne środki zostawały i dalej są nam propagowane. Jeżeli są z nami, myślę, że tak, słuchacze, którzy należą do Apostolstwa Dobrej Śmierci, no to wiedzą, że to nasze apostolstwo ma 3 stopnie przynależności. Na pierwszym nie ma żadnych zobowiązań, tylko ta decyzja wstąpienia, czyli oddania się pod opiekę w życiu, a szczególnie w momencie śmierci, pod opiekę Pana Jezusa, Matki Bożej i świętego Józefa, patronów Dobrej Śmierci, no to jest ten mój pierwszy krok świadomy mojej decyzji przygotowywania się przez całe życie na przejście do życia wiecznego. Na drugim stopniu mamy 3 razy modlitwę Zdrowaś Mario rano i wieczorem plus wezwanie Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami. I na trzecim stopniu postanowienie, oprócz tej modlitwy rano i wieczorem, że przynajmniej raz w miesiącu pójdę do spowiedzi, przyjmę komunię świętą, a codziennie zrobię króciutki rachunek sumienia i pomyślę o wieczności. O, czy to nie jest to samo właściwie, co nam proponuje tutaj święty Alfons?
Ale ksiądz ma przed sobą jeszcze teksty innych myślicieli, innych teologów. Czy wśród tych tekstów, które mówią o śmierci, jest coś, jest taki jakiś element, który jest może nowy?
Tak, ja chciałbym tutaj się odnieść do takiego tekstu też ze średniowiecza mnicha Girolamo Savonaroli, który...
Savonaroli,
tak.
Kojarzy nam się.
Kojarzy nam się, ale tak, nie jestem historykiem Dobrze. Kościoła, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, eschatologiem. Ja z jego dzieł wybrałem jedno, bardzo ładne. To jest kazanie o sztuce dobrego umierania, w którym mówi, co zrobić praktycznie. Mówi, trzeba sobie przygotować tak zwane okulary śmierci. I teraz już zaczynamy się bać, ale oczywiście nie. Okulary śmierci to nie są okulary różowe, to nie są czarne, ale realne. To znaczy, chodzi o to, żeby mieć często w swoim umyśle myśl o tym, że umrę. Czyli będzie taki moment, w którym, no właśnie, przejdę do następnego życia. I teraz, jeżeli ja mam ten cel, życie wieczne, nie samą śmierć, ale życie wieczne przed sobą, to ja wtedy zaczynam lepiej się zachowywać. Po prostu lepiej wybierać w moim życiu dobro, a odrzucać zło. Właśnie dlatego, że mam tak jakby okulary na nosie, mam tą myśl o śmierci w swojej głowie. Ale co mówi jeszcze nasz mnich, Savonarola? Żeby te okulary nam się nie zgubiły, my, którzy nosimy okulary, to wiemy, że można je gdzieś zostawić, no to trzeba cóż, przygotować sobie taki łańcuszek albo haczyk, żeby te okulary były zawsze przy mnie. O co chodzi w tej metaforze? Chodzi o to, żeby mieć jakąś rzecz namacalną, która pomoże mi nie zgubić tej myśli, tych takich mentalnych okularów o śmierci. I co on mówi? No trzeba sobie na przykład wziąć albo krzyż z Chrystusem, albo powiesić sobie obraz przedstawiający śmierć, albo często patrzeć na osobę umierającą.
Albo mówić memento mori?
Też można, chociaż on tego nie mówi, ale jak najbardziej. Albo możemy, mówi, i to powinniśmy robić, często chodzić na pogrzeby, na groby naszych bliskich, albo nosić kawałek kości.
Ojej.
I tutaj powiedzmy sobie, ja tego nie proponuję, bo to nie jest moja duchowość, ale tak w XV wieku, żeby ludźmi troszeczkę potrząsnąć, budzić z letargu, no nasz mnich proponuje nawet coś takiego.
To proszę księdza, skojarzenie mam takie, przecież w tej chwili bardzo często widzi się młodych ludzi, jakieś takie gadżety, nie wiem, kolczyki z czaszkami, na koszulkach odbita rysunek kościotrupa na przykład, czaszki. Czyżby to znaczyło, że te młode osoby, one myślą, żyją w perspektywie śmierci?
Nie wiem.
Czy to zabawa?
Nie wiem. Myślę, że tutaj odpowiedzi mogą być różne. Jeżeli spotkam taką osobę, to zapytam. Natomiast wiem.
No nie wiem, czy ksiądz by zapytał, widząc taką osobę w autobusie?
No, spróbuję.
Tak? No.
Ale spróbuję.
No, ksiądz nie porusza się autobusem, więc ale mała nie, szansa.
Jeszcze potrafię skasować bilet. Natomiast znam pobożne osoby, które rzeczywiście mają czaszki porcelanowe u siebie na biurku właśnie dlatego, żeby sobie przypominać o śmierci. Powiem szczerze, to tak jak powiedziałem, to nie jest moja duchowość. Ja wolę patrzeć na krzyż Pana Jezusa. Ja wolę patrzeć na Matkę Bożą, która jest w niebo wzięta. Tak? To są moje te haczyki, które pozwalają mi nie zgubić tych okularów, przez które widzę moje życie w perspektywie śmierci, czyli w perspektywie zmartwychwstania.
I obserwacja siebie, swojego przemijania, prawda? Przecież mamy namacalne dowody,
oczywiście,
prawda?
Teraz
na sobie samym i na innych osobach, prawda?
Tak, teraz, kiedy jechałem tutaj do radia i widzę, że troszeczkę te okulary już są dla mnie za słabe, no to mówię, no czas ucieka, wieczność czeka, trzeba będzie pójść do lekarza. No to coś mi mówi, tak, o mnie. Także ja bym chciał jedno tylko tutaj mocno podkreślić, zaraz jeszcze wrócimy do tekstów, bo jeszcze chciałbym takich współczesnych rad o przygotowaniu do umierania, o tych radach powiedzieć, ale my musimy śmierć zawsze łączyć ze zmartwychwstaniem. Jeżeli będziemy myśleli tylko o śmierci, jako o tym końcu, o karze za grzech, o grobie, to naprawdę nasze życie będzie smutne, będzie tragiczne. Dlatego święty Paweł powiedział, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, no to my, wierzący w Niego, jesteśmy ludźmi godnymi największego politowania na ziemi. No, trzeba by się było bawić, używać życia. No i tyle. No ale No ale co potem? Ile można jeszcze się bawić? Ludzie w średniowieczu żyli krótko, 30, może 40 lat. Ja mam już ponad 40, więc też wczoraj przygotowując się na to spotkanie, pomyślałem sobie, że już mam drugie życie. I co teraz? Czy ja je dobrze wykorzystuję? Teraz już jest czas zabrać się za rzeczy naprawdę ważne. Dlatego jestem dzisiaj tutaj i mówię do Państwa, bo to jest ważne. A nie myśleć tylko o rzeczach takich przemijających. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć właśnie o tym, co pięknie powiedział papież Franciszek w jednej ze swoich kateches listopadowych też, ale w 2013 roku. On powiedział słowa, kto praktykuje miłosierdzie, nie obawia się śmierci. A dlaczego nie boi się śmierci? Bo patrzy jej w oczy w ranach braci i ją przezwycięża miłością Jezusa Chrystusa. O! Kiedy ja jestem przy osobie chorej, cierpiącej, starszej i widzę jej ból, to widzę właśnie namacalnie znaki śmierci, prawda? I teraz, jeżeli ja, słaby człowiek, grzeszny człowiek, egoista, potrafię czasami zrobić coś dobrego, pochylić się właśnie nad tymi ranami, które są znakami śmierci, nad tymi ranami osoby chorej, starszej, cierpiącej, czyli tą miłością, która we mnie jest, potrafię jakoś przeciwdziałać temu, jakoś starać się zaradzić, to właśnie papież Franciszek mówi, to, że ty, człowieku, potrafisz coś zrobić wobec tego cierpienia, jest znakiem tego, że istnieje jeszcze większa miłość, która jest w stanie cię przeprowadzić przez śmierć. Ty potrafisz przezwyciężyć twojego wobec osoby chorej, to jak bardzo Pan Bóg potrafi przezwyciężyć śmierć, która na was przyjdzie. Myślę, że to jest ważne, żeby czynić miłosierdzie, bo święta Faustyna też powiedziała, znaczy powtórzyła słowa Pana Jezusa. Ci, którzy będą mieli ufność w moim miłosierdziu, którzy będą je czynić, nie doznają przerażenia w śmierci godzinie. W ostatniej walce moje miłosierdzie ich osłoni. To numer 1540 w dzienniczku. Dlatego ja bardzo zachęcam, żebyśmy z ufnością podchodzili do tego tematu. Ja powtórzę to, co wiedzą osoby, które mnie znają. Ale pani redaktor do tego wróciła przed audycją, że ja o apostolstwie dobrej śmierci usłyszałem w 11 roku życia i od 11 roku życia tak jakoś przylgnąłem do tego myślenia.
Wydaje mi się niewiarygodne, żeby 11-letni chłopiec...
Dla Pana Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. No, ale przylgnąłem nie do śmierci, tylko do myśli o tym, że po śmierci jest niebo i że ja chcę tam być i chcę, żeby byli tam wszyscy moi bliscy. Kiedy jeżdżę na spotkania z osobami, czy mówię kazania, to widzę też w niektórych oczach młodych ludzi właśnie to takie światło takie Boże, takiej nadziei. I oni się zapisują czasami od razu na trzeciej stopień. Tam coś widać w tych oczach. I mówię, oho, nie jestem sam. Rosną następne pokolenia ludzi, którzy tak od serca będą innym mówili, że istnieje życie wieczne.
Proszę księdza, dziękuję za to, co do tej pory. Są 23 minuty po godzinie 13. Jeszcze mamy troszeczkę czasu na rozmowę w studiu, ale chciałabym, żeby z tego, co ksiądz do tej pory powiedział, żeby wyniknęły jakieś takie konkretne rady dla nas, jak przygotować się do śmierci. Już ksiądz mówił oczywiście, ale żeby to zebrać, ale żeby księdzu ułatwić, a może utrudnić, to sięgam do książki, która bywa wydana u was, waszym, nie wiem właściwie gdzie wydana. Nie, wrocławskie wydawnictwo diecezjalne. Książka pod tytułem Jak się nie zagubić w czasie i wieczności, w której autorem jednego rozdziału jest ksiądz właśnie, nasz dzisiejszy gość. I tu tak się domyśliłam, bo nie ma autorów przy konkretnych rozdziałach. I tu wyczytałam zalecenia, jak przygotować się do śmierci. Pierwsze zalecenie, patrz na znaki. Króciutko powiedzmy. Ja wiem, że to jest oryginalny pomysł. księdza.
Na znaki. I tam dalej, jeżeli dobrze pamiętam, napisaliśmy, że znaki są małe i znaki
proszę,
są duże.
Ksiądz,
tak jak znaki na drodze do celu. Małe znaki, no to jest to, o czym mówiliśmy. No to są te wszystkie nasze rany, nasze doświadczenia śmierci, ale też nasza nadzieja na to, że istnieje życie wieczne i nasi bliscy żyją. Czyli te odruchy serca, pozytywne i negatywne. To są małe znaki wieczności, ale są też te duże. To znaczy jakie? Kościół święty, który istnieje przez 2000 lat i głosi zmartwychwstanie. Dalej, Biblia, Pismo Święte, w którym tyle razy czytamy właśnie i w Starym Testamencie, ale też w Nowym szczególnie o tym, że istnieje zmartwychwstanie i życie wieczne. No i oczywiście msza święta. Ja tak bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby zaczynać przygotowanie od śmierci, od uważnego uczestniczenia we mszy świętej. Kochani, tam tyle znajdziemy wskazówek, które nam przypominają o tym, że jest wieczność. Tam na różne sposoby mówimy o śmierci i zmartwychwstaniu. No dzisiaj jest niedziela, wszyscy wyznawaliśmy wiarę po homilii. I na końcu mówiliśmy, oczekuję ciał zmartwychwstania i życia wiecznego. Amen. No oczekuję, czy nie oczekuję, czy tylko tak mówię?
Czy tylko mówię,
czy
tak.
Tylko mówię. To są te znaki.
Drugi.
Potem używaj rozumu, tak? No właśnie, to jest to, co mi mówi moje doświadczenie, mój ogląd rzeczywistości. Inni przede mną umarli, umarł mój tato i co? I to koniec. Ja już nigdy z nim nie będę mógł rozmawiać. I ja chcę wiedzieć, gdzie on teraz jest. No więc próbuję znaleźć
szukać
jakieś źródło wiedzy. I tym źródłem największym oczywiście jest nauka Pana Jezusa. Dalej,
badaj
sumienie. Ponieważ w ostatnim momencie diabeł będzie o nas walczył, tak jak mówią to święci, to my musimy oczyścić nasze sumienie już dużo wcześniej, w ciągu naszego życia. Jeżeli ktoś umrze w stanie łaski uświęcającej, ale nie zdąży naprawić swoich konsekwencji, swoich grzechów, no to będzie szedł do nieba, ale przez czyściec. I dlatego badanie codzienne sumienia, ten krótki rachunek sumienia, pomaga mi już korygować moje zachowanie, odrzucać to, co jest złe, robić to, co jest dobre i naprawiać nasze błędy.
Następnie żyj w obecności Boga.
Teologowie, na przykład von Balthasar pięknie mówi o śmierci i potem o całym sądzie, jak o spotkaniu twarzą w twarz z Bogiem. Ponieważ to będzie kresem naszego życia na ziemi, to jeżeli ja będę w ciągu mojej codzienności wyobrażał sobie, że jestem przy Bogu, choćby patrząc na obraz Pana Jezusa, Matki Bożej, patrząc w oczy i przypominając sobie, że to nie jest tylko puste jakieś ćwiczenie, ale to jest przygotowanie na to spotkanie z twarzą w twarz, które będzie, no to ja naprawdę mogę zmieniać swoje życie. Choćby obserwując, co się dzieje w moim sercu, w moich emocjach pod wpływem tego
chociaż
spojrzenia.
To spotkanie i tak może mnie zadziwić.
Zadziwi nas na pewno, ale zadziwi nas, jeżeli jesteśmy teraz przy Chrystusie, zadziwi nas zawsze in plus. To znaczy zawsze będziemy zaskoczeni, bo miłość zaskakuje pozytywnie. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj jest od Pana Boga świadomie daleko, to i tak Pana Boga zobaczy.
To bardzo ważne, co ksiądz
teraz
mówi.
I tak go zobaczy.
Mówi, tak?
I teraz, no właśnie, proszę sobie wyobrazić, jeżeli popatrzyłaby na mnie z miłością ukochana osoba, choćby z moich bliskich tu na ziemi, która mnie kocha, a ja ją nienawidzę, to ten jej wzrok miłości jest dla mnie czym tak naprawdę? Jest wyrzutem sumienia, jest bólem, jest... I Pan Jezus nie chce, żebyśmy tak się czuli, nie? On będzie zawsze o nas walczył. No dlatego my teraz zawalczmy też o to, żeby być przy Nim. Proś o odpusty. Czyli...
Na teraz.
To na teraz, tak.
Mm-hmm.
Ponieważ ci, którzy, tak jak powiedziałem, odeszli nie naprawiwszy konsekwencji wszystkich swoich grzechów, przebywają w stanie, który nazywamy czyśćcem. Czyli są już świadomi tego, że wiele rzeczy zrobili źle i mimo, że oni z Bogiem się pojednali, to jednak konsekwencje ich grzechów tu żyją. Na przykład cierpią ich bliscy, tak? Z powodu tego zła, które ich zmarli im wyrządzili za życia. I oni tam cierpią. I my możemy im pomóc. W jaki sposób? Okazując im miłość. Papież Benedykt mówi, my jesteśmy utkani z relacji.
A więc jeżeli pomagamy innym zmarłym, to równocześnie pomagamy sobie,
ale
tak?
Oczywiście, że tak. I taki jest sens odpustu, że kiedy ja myślę o zmarłym, ja mu chcę pomagać, ja pokazuję mu swoją miłość, to jak najlepiej pokazywać miłość zmarłym? Poprawiając siebie, bo oni już wiedzą, że tam jest życie wieczne. Jak oni widzą, że my stajemy się coraz lepsi, czyli bardziej przygotowujemy się do życia wiecznego, to oni się z tego cieszą. I to im przynosi też ulgę. A jak widzą, że my, którzy od nich doznaliśmy też często jakiegoś cierpienia, mimo wszystko ich kochamy, no i właśnie zdobywamy, to brzydko mówiąc, ale prosimy o odpusty, a to się wiąże z konkretnymi czynnościami.
Warunkami,
wiemy,
tak.
Łaska uświęcająca, czyli spowiedź, komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, modlitwa za osobę zmarłą i na przykład w tych dniach do 8 listopada nawiedzenie cmentarza, ale w ciągu roku jest wiele innych możliwości.
A więc jest to wysiłek to również z naszej
ale
strony.
Ale to jest wysiłek tak. z miłości, a nie automatyzm. Tak. Tak? To jest właśnie to, że miłość sprawia, że oni czują się kochani. No i ostatni może tutaj punkt, czytaj i ucz się. To taki
już
bardzo...
Już mówiliśmy tak,
po prostu
cały
trzeba
czas
chwytać
szukać.
Jakąś książkę na ten temat i dlatego powiem, że my przygotowujemy teraz, ukaże się na przełomie grudnia i stycznia, spis tych wszystkich tekstów Ars Moriendi, wybranych
w formie książkowej?
W formie książkowej jako świetnie. Materiały apostolstwa dobrej śmierci, które wydajemy co roku, w tym roku Ars Moriendi. 12 tekstów z pytaniami takimi osobistymi, z fragmentami z Pisma Świętego i katechizmu Kościoła Katolickiego. Będą do nabycia na naszych spotkaniach, ale też w apostolstwie dobrej śmierci w Górce Klasztornej, przez telefon, przez stronę internetową.
Może będziemy jeszcze o tym mówić, będzie szansa być może. Proszę księdza, jeszcze powiedzmy o... Mówiliśmy o tym naszym przygotowaniu do śmierci, prawda? Ale powiedzmy, jak towarzyszyć osobom, które się przygotowują do śmierci? Zdaje się, że wasz założyciel dużo o tym mówił.
Tak, nasz założyciel jest jednym z tych, którzy właśnie napisali bardzo praktyczną książeczkę zatytułowaną Metoda asystowania umierającym. Co zrobić praktycznie, czyli kogo wezwać do umierającego, kogo wyprosić, co też jest może ciekawe. Nasz założyciel mówi, jeżeli ktoś miałby być tam, który będzie osobę w ostatnim momencie życia
niepokoju,
ale w jakim sensie, bo ktoś mówi niepokoju, czyli będzie jej mówił o śmierci, no to lepiej taką osobę wyprosić. Nie. Założyciel mówi, no nie można też dawać fałszywej nadziei na wyzdrowienie, bo to nie pomaga. Bo człowiek, który umiera, czuje, że życie się kończy, on potrzebuje innej nadziei. Czyli wyprosić te osoby, które będą odciągały człowieka od Boga. Będą mu zaprzątały głowę innymi problemami, bo tam trzeba mówić o Bogu. Tam trzeba właśnie zawołać kapłana, nie czekać do ostatniego momentu, dlatego że sakramenty muszą być przyjmowane ze świadomością, bo sakramenty są sakramentami, czyli spotkaniem z Panem Jezusem. Sakrament chorych, moi drodzy, to jest takie ważne. My jesteśmy w stanie umierającym towarzyszyć właściwie troszkę z zewnątrz naszymi siłami. Od środka może tylko Pan Jezus. Dlatego takie jest ważne, żeby umożliwić umierającym przyjęcie świadomie sakramentów, bo tam do tych ran w sercu może trafić tylko Pan Bóg. No właśnie, mówi nasz założyciel o tym, żeby modlić się, żeby nie męczyć chorego, ale żeby dostosować do jego akurat stanu zdrowia ilość modlitw. Ale zawsze warto powtarzać bardzo krótkie akty wiary, miłości.
Tym bardziej, że w tym ostatnim okresie często nie ma siły ani umierający, ani my, bo jesteśmy jakoś tak emocjonalnie,
oczywiście,
prawda, że,
dlatego,
że na dłuższe modlitwy czy jakieś rozważania nie ma miejsca, tylko chodzi
moi
o...
Moi kochani, akty. Jedno, pamiętajmy zawsze, że tym, któremu najpierwszemu na nas zależy, jest Pan Bóg. To On z nas czyni swoich współpracowników. Może brzydko mówiąc, narzędzia. Dlatego jak ktoś się boi towarzyszyć osobie umierającej, to ja mówię tak, no ja też się często boję, bo człowiek nie wie, jakie słowa znajdzie, ale daj temu umierającemu swoją obecność, bądź, chwyć za rękę, powiedz kilka ciepłych słów, ale niech one nie będą puste, będzie wszystko dobrze. Nie będzie dobrze w tym ludzkim rozumieniu, ale powiedz, jest Pan Bóg, jest Matka Boża, On teraz do Ciebie trafia, a ja zaczynam w takich trudnych wypadkach w ten sposób. Czy chce Pani, czy chce Pan przyjąć Boże miłosierdzie? Czy chce Pan, czy Pani, żeby przyjąć Boże przebaczenie? Bo jestem tutaj dlatego, że Pan Bóg mnie wysłał, żeby Pani powiedzieć, że cokolwiek się w życiu wydarzyło, Pan Bóg chce to przebaczyć. Proszę tylko to nazwać tak, jak Pani to potrafi. A jeżeli już ktoś jest bardzo umierający, to proszę dać znak. Jeżeli już nie mnie, to chociaż gdzieś w sercu Panu Bogu. Zaczynać od głoszenia dobrej nowiny, a nie straszenia. Nigdy. My się tego boimy, że ludzi przestraszymy, jak się pojawi ksiądz przy osobie umierającej.
No właśnie, tak. To co? Oddamy głos radiosłuchaczom?
Myślę, że tak.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że proszę księdza radiosłuchaczy swoimi refleksjami i pytaniami może jeszcze jakieś nowe zagadnienia tutaj, które może jakoś umknęły. Mnie może tutaj, dobrze, to może jakoś wywołają. A więc, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy na temat przygotowania do śmierci. Temat dzisiejszy to Ars Moriendi. Naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik, eschatolog z misjonarz Świętej Rodziny i duszpasterz apostolstwa Dobrej Śmierci. Mogą Państwo telefonować do nas, właściwie czekamy na te telefony. 655-2355, 655-2356, numer kierunkowy to 56, już są telefony, ale jeszcze podam dalsze telefony, 536-600-100, 536-600-200, to telefony w naszej rodzinie i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-2333, 655-2366, 4856 to numer kierunkowy, już odbieramy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna Starnowa. Chciałam pozdrowić panią Barbarę, ojca prowadzącego, ojca Pawła i podzielić się taką krótką, ale bardzo ważną, myślę, rzeczą. Jest to obietnica dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego i pierwszy punkt mówi tak. Ci, którzy trzykrotnie po sobie, nie musi to być w tym samym dniu, może to trwać 3 dni z rzędu, odwiedzą mój wizerunek krzyża, uczczą go i ofiarują Ojcu Niebieskiemu z moją męką i konaniem, moją najdroższą krwią i ranami za grzechy swego życia, otrzymają piękną śmierć i umrą bez walki przedśmiertnej, bardzo spokojnie i bez strachu. Myślę, że to jest bardzo ważne. I jeszcze chciałam też, to co chcę powiedzieć, pośrednio łączy się z tematem śmierci, ponieważ w zeszłym tygodniu nie udało mi się dodzwonić, a mam też bardzo ważną rzecz do przekazania, bo usłyszałam panią, która mówi, no dajcie nam jakąś radę, żeby jakoś na tego raka piersi nie zachorować. Chciałam polecić książkę Lynn Farrow, to jest taka amerykańska dziennikarka, która też miała właśnie raka piersi i zaczęła wertować różne archiwalne sprawy i doszło do tego, że główną przyczyną właśnie jest brak jodu w organizmie. Nie będę się dłużej rozwodzić.
Bo dzisiejszy temat jest inny.
Ja wiem, ale chodzi o to, że on się też łączy ze śmiercią, a chciałam właśnie powiedzieć o tym, że te osoby może mogłyby uniknąć śmierci, jeżeli przeczytają książkę, znajdą tam wiele cennych rad. Lynn Farrow i jod leczy. Dziękuję bardzo, nie zabieram więcej czasu.
Dziękujemy
na antenie.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
Szczęść Boże.
Odniesie się ksiądz do tego telefonu?
Chcę podziękować za to dopowiedzenie, dlatego że Pan Jezus szuka w nas każdego najmniejszego otwarcia na Jego łaskę i miłosierdzie. I to, co Pani zaproponowała, jest jedną z modlitw, jedną z możliwości po prostu pokazania Panu Bogu. Możesz we mnie działać, jesteś dla mnie ważny.
Ja jestem otwarty na Twoje działanie, tak. Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Halo, słuchamy? Halo? Halo?
Tak, słucham.
Słuchamy panią.
A tak. No, mówi Irena.
Witamy.
Chciałam
panią
powiedzieć, że moja mama chorowała, ale wcześniej, rok przed nią, zmarł mój brat, który był łakowcem, przeszedł przez Sybir, no i mając 36 lat umarł. I ja mam sen. On przychodzi do mnie we śnie i mówi, zabiorę mamy w piątek. A sen jest w piątku na sobotę. Nikomu nie mówię, proszę do mamy księdza, z olejami i tym. I ksiądz po pogrzebie mamy potem mnie przepraszał. Uważał, że ja zwariowałam chyba, gdzie tej mamie dokonania. A ja nikomu nie opowiedziałam tego snu. Dopiero o tym śnie powiedziałam po pogrzebie mamy. Więc nie wiem, nie umiem teraz zrozumieć, skąd brat mógł wiedzieć o śmierci mojej mamy i przekazać dla mnie.
Dziękujemy pani bardzo za tę informację. Prosimy eschatologa o odpowiedź. Czy zdarzają się takie sytuacje?
Myślę, że tak. Świadectwa świętych mówią o tym. Nie można tego wykluczyć. Natomiast to już Pan Bóg jest tutaj wolny w tym, czy da nam jakiś znak przez sen, czy w jaki inny sposób. Ja zawsze podchodzę do tego z dużym spokojem, bo nie wykluczam. Natomiast też powiedziałbym tak, nie szukajmy wielkich znaków, w sensie cudownych, nawet jeżeli one się zdarzają. My bierzmy to, co Pan Jezus nam dał, jak czerstwy chleb, czyli Jego słowo zmartwychwstanie.
Zwyczajny znak.
Bo to jest do znalezienia dla każdego, cudowne jakieś wskazówki, tylko dla niektórych.
Ale też tak właśnie, tak, też
tylko
mogą
chciałam
być.
Powiedzieć, że kiedy umierała mi moja córka, lekarz z doktoratem i miała tylko 44 lata, nikt mi nie powiedział o jej śmierci. A tam brat bardzo kochał mamę i mama bardzo go kochała. Może dlatego, a on jako akowiec przeszedł przez Sybir, wrócił bez zdrowia, bo uciekał 4 razy z Donbasu. I może dlatego, nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć.
I powiem tylko
i przepraszam,
tak,
że podzieliłam
się. Nie, bardzo dziękujemy.
Ale to też jest cenne. Tak. Powiem jedną rzecz jeszcze. My szczególnie w sprawach wieczności nie musimy wszystkiego zrozumieć. I jeżeli zrozumiemy, że nie musimy wszystkiego zrozumieć, będzie nam łatwiej żyć. My mamy zrozumieć, że Bóg istnieje, jest miłością, był na ziemi, umarł, zmartwychwstał, chce nas mieć w niebie, a my mamy chwycić się tego, co nam daje. Reszta będzie nam objawiona później. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał i będzie uważał, że to jest dla nas dobre. Świadomość tego, że nie muszę wszystkiego tu na ziemi zrozumieć. Tak bardzo uważam.
Ja bardzo powtarzam często tak. Panie Boże, choć się nie pojmuję, nadżyć się miłuję.
Tak.
Nic dodać, takim... nic ująć. Bardzo dziękuję. Bóg zapraszam.
Dziękujemy bardzo serdecznie i dziękujemy za to osobiste doświadczenie, świadectwo. To ja wiem, że jak się mówi coś, co tak bardzo w sercu mamy, to tak trudno to wypowiedzieć i się wydaje, że nikt tego nie zrozumie. My to przyjmujemy i to, co ksiądz powiedział.
Świadectwa, przepraszam, są jak strzała, która dotyka w serce i my po prostu je mówmy, a już Pan Bóg te strzały poniesie.
Czasami nie jesteśmy zrozumiani, ale trudno, to są te nasze koszty, ale powinniśmy o tym mówić. Słuchamy, Radio Maryja. Halo? Halo, słucham. Tak, słuchamy.
Halo. Witam panią redaktor, witam księdza.
Witamy panią
serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Marzena się kłania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja usłyszałam właśnie przed chwilą, że nie wszystko musimy rozumieć, nie wszystko... może nie wszystko, po prostu jakby mieć świadomość tego, co nas czeka. Ale jednak zadam pytanie, bo moja mama zmarła w zeszłym roku w Matki Boskiej Gromnicznej z gromnicą w ręku w kościele po spowiedzi, ale przed przyjęciem komunii. I chciałam zapytać, jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o zbawienie, że po prostu nie przyjęła Eucharystii.
Proszę być spokojną. Dlaczego? Dlatego, że śmierć tak naprawdę w głębi jest momentem, w którym Pan Jezus przychodzi po nas.
Spotkaniem.
Dokładnie, ale to On decyduje. On dopuszcza nawet te śmierci, które człowiek sam wybiera. To może dla nas jest trudne do zrozumienia. Tak naprawdę no, Pan Bóg jakoś dopuszcza. Dlatego proszę być spokojną, szczególnie, że pani mama odeszła w bardzo dobrych okolicznościach, mówiąc w pięknym momencie po spowiedzi, czyli ona była otwarta na Pana Jezusa. Jeżeli Pan Jezus zdecydował się przyjść do niej
bezpośrednio,
tak. Pani redaktor wyjęła mi te słowa z ust, a nie za pośrednictwem sakramentu. Przecież mama była nastawiona na to, że przyjmie Pana Jezusa poprzez sakrament, a Pan Jezus wziął ją już bezpośrednio. Proszę być spokojną. Naprawdę.
No tak. Jeszcze właśnie chciałabym dodać, że to był pierwszy piątek miesiąca. Mama należała do koła różańcowego, także no naprawdę przywiązywała wielką wagę do tego, żeby w pierwszy piątek miesiąca zawsze być w kościele, przystąpić do sakramentu pokuty, do spowiedzi i później przyjąć komunię. No ale ja pytałam księdza proboszcza z naszej parafii właśnie jak on to widzi, to po prostu krótko odpowiedział, że mama przyjmie komunię w niebie. No to jest to jakby taki skrót myślowy, tak mi się wydaje, ale no to uchwycił ksiądz proboszcz tutaj z naszej parafii, na pewno uchwycił setno. Także.
Dokładnie. Także...
Ale co to znaczy komunia święta? Spotkanie z Panem Bogiem.
Dokładnie.
Jeżeli mama zmarła, to spotkała się z Panem Bogiem po prostu.
Dokładnie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Ja tylko dopowiem tutaj.
Proszę
zobaczyć, jakie to jest ważne, żebyśmy my żyli tak, żeby nasi bliscy, kiedy my będziemy umierali, nie mieli wątpliwości, że my byliśmy przy Panu Bogu. Że nie będą musieli się zastanawiać, a jak to tam było z nami w ostatnim momencie, czy myśmy Pana Jezusa jednak nie odepchnęli, czy myśmy się otworzyli. To my, moi drodzy, teraz, którzy jeszcze właśnie chodzimy, podskakujemy, my szykujemy spokój też serca, duszy dla naszych bliskich, kiedy my odejdziemy. Bo kto był przy osobie, która no właśnie do końca nie była przygotowana, I tylko Pan Bóg wie, jak do niej trafił, to wie, jak to jest trudno potem na sercu człowiekowi.
Myślę, że to największy ból właśnie dla rodziny jest,
że nie
miała szansy pożegnać się.
Tak.
To jest trudne. No, ale,
wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję
z Panem
serdecznie.
Bogiem. Dziękujemy
z Panem
bardzo.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Zofia z Wrocławia.
Witamy Pani Zofię.
W tej chwili to mam 26 lat do setki, czyli już wiek bardzo podeszły, ale rodzice moi odchodzili, gdy miałam 30 coś tam lat. I chciałam powiedzieć, że wszystkie te warunki, o których dzisiaj była mowa, były spełnione, ale jeszcze dodatkowo pamiętałam o gromnicy, bo no też mam też takie nabożeństwo do Matki Boskiej i gromnica dla mnie bardzo ważna. A poza tym teraz słuchając radia, kiedyś usłyszałam, że teraz właściwie chyba zrozumiałam, dlaczego siostry zakonne noszą te duże takie krzyże na szyi. Bo ja mam taki mamusi przedwojenny z Lwowa jeszcze krzyżyk i mamusia zawsze mówiła, pamiętaj, że on jest misyjny, żeby nie zginął. I po prostu on jest z odpustami na godzinę śmierci. To tyle chciałam przekazać. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy Pani Zofio. Pozdrawiamy Panią serdecznie.
No, bardzo dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże Pani, dziękujemy serdecznie.
Właśnie to
proszę
jest to, o czym mówiliśmy, tak? Że znaki nadziei, a tym znakiem pierwszym jest krzyż Pana Jezusa, przecież który nie był końcem, tylko po krzyżu był grób, ale potem było zmartwychwstanie. One nam pomagają cały czas patrzeć w przyszłość z nadzieją. Dlatego tak, krzyże, które mamy, my misjonarze też mamy krzyże, które nosimy za misyjnym pasem, ale te krzyżyki, które mamy czy przy różańcu, czy na szyi, one są ważne. I więc nie tyle czaszka na bluzce czy na biurku, ale krzyż. Ale krzyż.
Tak, dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Warszawy.
Witamy Pani Tereso.
Niedawno zaczęłam dopiero słuchać tej audycji, ale chciałabym powiedzieć o swoim... To po prostu jest takie niemożliwe aż dla mnie. Moja mama zmarła w 2015 roku. Ja opiekowałam się mamą od 2010 roku do 2012 roku, ale w 2012 roku dostałam udar, krwotoczny udar mózgu, bardzo rozległy. I tylko dlatego, że po prostu szybko pojechałam do szpitala, to chyba żyję. Ale jestem udarowcem, ponieważ już były dwa udary mniejsze. Ale co chciałam powiedzieć? Opiekowała się moja siostra moją mamą i wzięła ją do siebie przed śmiercią. To tam mama zmarła. I tam właśnie w tej miejscowości, no pięknej, ale dalekiej, po prostu pochowała ją. I ja nie byłam na pogrzebie mamy, bo nie mogę na żadne pogrzeby, na żadne inne uroczystości nie chodzę już w tej chwili. I bo nie mogę po prostu, nie mogę tak daleko pojechać, a jestem w Warszawie. I proszę Państwa, modliłam się przez te dwa dni o duszę mamy. I dzisiejszej nocy, przepraszam, dzisiejszej nocy taki sen. Słuchaj dziecko, wy się tak kłócicie z sobą, a tutaj jest mój grób. nie możesz przyjechać? Przepraszam, ale zadzwoń do mnie. Proszę Państwa, ja nie wiedziałam. Wiedziałam, gdzie to jest. Bo to jest wieś na Dolnym Śląsku. I dzwonię dzisiaj do kościoła, do tej miejscowości, gdzie ona tam leży. Dzisiaj, dlatego że w internecie, mam taki mały tablecik, z którego sobie korzystam, i w internecie jest napisany numer telefonu. I zatelefonowałam. Przeprosiłam, że to dzisiaj, że chciałam dowiedzieć się, czy faktycznie to jest ten numer, bo tam Krzeszów był w różnych miejscach kraju. I proszę Państwa, dowiedziałam się, że grób jest, ale jest nieopłacany. No to jest, bo powinien być opłacany co roku, ale jest nieopłacany. To dla mnie jest... I ten sen jest dla mnie aż dziwny.
Czy pani Zofio, chciałaby, żeby ksiądz się odniósł do tego, co pani do tej pory powiedziała? Bo nie widzimy tutaj, bo pytania... Nie wiem, czy jest jakieś pytanie w pani wypowiedzi?
Tak. Czy taki sen, który właściwie mi się sprawdził, powiedziała, zadzwoń do mnie. Mm-hmm. I ja zadzwoniłam nie do niej, tylko żeby się dowiedzieć.
Tak, rozumiemy. Jest
zadbany.
Ale co, czy taki sen?
Czy taki sen to jest jakaś przestroga, czy
jakiś znak, tak?
Proszę pamiętać, może tak powiem. Zawsze, tak powiedziałem, ze snami musimy być bardzo uważni, bo to może być wszystko. To może być głos od Pana Boga, niekoniecznie od Pana Boga też może być, a może być to po prostu nasza wrażliwość, ale zawsze nie zbłądzimy, jeżeli ten sen nas zmotywuje do dobrego, czyli do głębszej wiary w Pana Boga, ale do takiego racjonalnego zachowania, bo też nie wydaje mi się w sytuacji, którą Pani teraz opisała, w swoim stanie zdrowia i wieku, żeby teraz Pani musiała wsiadać tam, jechać. Nie wiem, czy tego chciałaby mama i Pan Bóg. Byłoby to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, wydaje mi się, w tym momencie, czyli sprzeczne też z miłością, czyli z wolą Pana Boga. Także ze spokojem proszę przyjąć ten sen i zrobić to, co jest dla Pani możliwe. A pierwsze zawsze jest modlitwa. I jeżeli modlitwa Panią uspokoi, to resztę proszę też zostawić, bo na pewno Pan Bóg nigdy nie chce nas niepokoić, jeżeli my jesteśmy przy Nim. Pan Bóg niepokoi tylko ludzi, którzy są bardzo daleko od Niego, ale tylko w jednym celu. Po to, żeby ich troszkę tak obudzić, żeby do Niego wrócili. Nie, żeby ich straszyć. Także żadnego lęku, bardzo proszę, tutaj do siebie nie dopuszczać. No i tak.
Ale z tej wypowiedzi był też jeszcze jeden element, który ja jakoś tak tutaj wyłapałam, mówiąc potocznie. Kłócimy się ze sobą. Być może, że tutaj jest wskazówka do tego, żeby może zatelefonować do tej osoby, z którą jestem niepogodzona, prawda? Może to jest właśnie, tak?
Myślę, że można też tak... No tak to zinterpretować. Tak, nawet no, to jeżeli nie wiemy, skąd jest ten sen, bo sprawa snów jest zawsze delikatna, tak? Zbyt dużej wagi ja nigdy do samego snu nie przyjmuję, nie przywiązuję. Natomiast do tego dobrego, co może z tego snu, skądkolwiek on by przyszedł, to do tego możemy się...
Pani Zofio, pozdrawiamy Panią i życzymy dużo spokoju i to, co ksiądz powiedział. Modlić się zawsze trzeba. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Krystyna z Piły.
Witamy Panią.
Ja mam takie wątpliwości co do niektórych spraw, o których słyszę. Cały czas mówiło się i mówi się, że święto zmarłych, wszystkich świętych, to są jedne z najradośniejszych świąt w roku. A ja, słuchając was, waszych audycji, to ja po prostu siedzę i płaczę. Jaka to radość? czego ja mam się radować? Ciągle mówicie, przygotować się do śmierci, przygotować się do śmierci. A ja mam tyle do zrobienia i ja nie mogę nic robić. Teraz tylko się muszę przygotowywać do śmierci. A ja jeszcze chcę żyć, cieszyć się tym życiem, cieszyć się rodziną. A wy mówicie, przygotowywać się do śmierci, do dobrego umierania. Ja myślę, że skoro Pan Bóg kocha wszystkich, to czy ja się do śmierci przygotuję, czy nie przygotuję, to On mnie i tak do swojego królestwa przyjmie, bo ja żyję zgodnie z religią. Ja nikogo nie krzywdzę. Ja się modlę. Co ja mam jeszcze? Jak mam się przygotować? Wziąć różaniec, usiąść i czekać na śmierć? I nic ma mnie nie obchodzić, tylko przygotowanie do śmierci? No tak się, no tak ludzi nastawiacie. Ja przynajmniej, nie mówię o wszystkich, ale ja przynajmniej tak to odbieram. Mnie się już od kilku dni nie chce żyć, po prostu nie chce mi się żyć, bo ciągle boję się śmierci, że ja już będę musiała pożegnać, zejść z tego świata, zostawić matkę chorą, zostawić wnuki, zostawić synów i męża i umierać. No bo wy tak do tego...
Proszę pani, halo, bardzo tak? pani dziękujemy
Dziękuję
za ten głos. Bardzo się cieszymy z tego telefonu. Dziękujemy tak, pani serdecznie.
Bo to mi jeszcze raz pokazuje, ale jak...
Proszę księdza, to jest tak, najbardziej tak. typowe tak. myślenie, tak? Bo,
ale co powiem, no, to jedno to mnie uczy tego, jak moje słowa mogą być różne odbierane, a drugie, no może tak powiem, żeby też pani powiedziała swoje świadectwo, przemyślenie, więc ja też powiem swoje świadectwo, które często ludziom mówię. Do apostolstwa jako 11-letni chłopak, a teraz mam 43, więc 32 lata jeszcze Pan Bóg mnie tutaj trzyma na ziemi i powiem szczerze, że mnie wcale nie przybija to, że ja się przygotowuję na śmierć. Właśnie to mi daje siłę do tego, że warto wstawać codziennie, warto się ubierać, warto się pakować, warto jechać i nawet kiedy wiele rzeczy mi się nie udaje, to warto. Właśnie dlatego, że Pan Bóg jest w stanie to potem te wszystkie moje wysiłki jakoś pozbierać, bo ja... Dlaczego mówimy o przygotowaniu do śmierci? Bo my naprawdę kiedyś umrzemy. Ale ja ludziom mówię, nie jestem aniołem śmierci. Ja nie przyjechałem tutaj po to, żeby wam mówić, umrzecie szybko. Nie, ja mówię, żyjcie jak najdłużej, ale nie wiemy, ile będziemy żyli. To jest ta roztropność, że ja wiem, dokąd idę. O, może tak bym to, bo chciałbym pani tak króciutko powiedzieć. Ja dzięki mojej wierze, którą mam od Chrystusa, wiem, dokąd idę. I wiem, że tak długo, jak będę z moją mamą, z moimi współbraćmi, z ludźmi, do których mówię, tak długo będę robił to, co mogę, jak umiem najlepiej, jak mi siły pozwolą. Ale tak jak powiedział mojemu koledze ostatnio, księdzu, który trochę lubi sport, ja też trochę lubię sport, jeżeli w którymś momencie nie będziemy mogli już pływać, jeździć na rowerze, czy biegać, czy grać w piłkę, ale będziemy wierzyli w Chrystusa i w życie wieczne, to wtedy się nie załamiemy, bo będziemy wiedzieli, że te wszystkie rzeczy, które tu robiliśmy, to nie były jedyne rzeczy ważne w naszym życiu.
A więc przygotowanie do śmierci dla tej pani to jest właśnie życie pełnią życia. Opiekowanie się mamą, tak jak powiedziała
teraz
właśnie,
róbmy,
prawda?
Co możemy, ale z perspektywą, że to kiedyś wyda owoce ostateczne. Więc proszę z różańcem zachęcam, tak. Ale proszę w takim razie może tajemnice chwalebne, bo one nam mówią, co będzie po śmierci. No ale nie da się przejść obok faktu śmierci, bo wielu ludzi obok faktu tego przechodzi i bagatelizuje śmierć. I wtedy co? I wtedy, kiedy ona przychodzi, ludzie się załamują, bo ona przyszła w naszej rodzinie, przyszła u kogoś bliskiego, albo choroba u mnie. No tyle mogę powiedzieć. Mnie...
Tak, ja bardzo się cieszę z tego telefonu, bo jak gdyby obawiałam się, że może mówimy zbyt pobożnie, zbyt... A ludzie żyją tu i teraz, jest prawda? Pełnią życia, starają się żyć. I chyba, tak sobie myślę, są różne pobożnościowe, to już mówię tak na koniec audycji, pobożnościowe akty możemy spełniać, ale chyba podstawowa sprawa to jest piękne życie w łączności z Panem Bogiem. To jest przygotowanie do śmierci, prawda?
Tak.
A co to znaczy piękne życie? No to przecież to jest oczywiste, prawda?
Oczywiście.
Nie możemy tego, nawet nie musimy na czynniki pierwsze rozbierać. Proszę bardzo, teraz ksiądz zakończy naszą audycję.
Tylko kończę wszystkim, którzy być może też odebrali, tak jak nasza ostatnia rozmówczyni, nasze mówienie tu o śmierci jako coś, co nas zasmuca. Proponuję dzisiaj właśnie chwycić za różaniec i odmówić tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, żeby wiedzieć, że to jest istota naszego mówienia o wieczności. I zapraszam do tego, żeby zapoznać się z naszą stroną internetową apostolstwo.pl. Tam możemy znaleźć też metodę asystencji. listowania umierającym. Pod koniec grudnia będzie można właśnie znaleźć te teksty podnoszące na duchu ostatecznie o przygotowaniu do wieczności. No a jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, to od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, numer w Górce Klasztornej 61 868 99 81 61 868 99 81.
A przede wszystkim odsyłamy na stronę internetową i tak poprzez tę stronę również można się skontaktować z duszpasterzami i właśnie zapisać. Z naszym dzisiejszym gościem również. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze rozmowę dalej prowadzić, bo nasza audycja właśnie się kończy. A więc, drodzy Państwo, dziękuję bardzo księdzu, naszemu gościowi dzisiejszemu, księdzu doktorowi Bogdanowi Kulikowi, misjonarzowi Świętej Rodziny, duszpasterzowi Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej. Wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję i wszystkim, którzy właśnie włączyli się i tak mentalnie czy duchowo, ale tym, którzy telefonowali. Te wszystkie telefony były bardzo ważne. Prawda?
Oczywiście,
i nie oburzamy się na telefony. Proszę Państwa, proszę mieć to na uwadze, jeżeli one wynikają z jakiegoś takiego uczciwego stosunku czy odebrania treści, które tutaj padają. To właśnie o takie telefony prosimy.
Dzięki Waszym głosom, kochani, możemy szerzej zobaczyć tematy, na które mówimy.
Tak.
I być może czasami mówimy już w sposób skrótowy.
Dziękuję bardzo Ojcu Pawłowi. A za tydzień, proszę Państwa, będziemy mówili o roli świętych i błogosławionych w życiu osób, które się źle mają. Zapraszam, można już sobie pomyśleć, jaki święta, jaka osoba jest dla nas ważna, która nam pomaga w życiu znosić to życie, które dla każdego z nas jest jednak ciężkie. Drodzy Państwo, żegna się Barbara Momot. Szczęść Boże na cały tydzień.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.